Ludzie Boga. Historie ukryte w Biblii.
Siostry i bracia, miłośnicy Słowa Bożego, po dłuższej przerwie, w czasie której mieliśmy okazję zastanowić się, przyjrzeć się i również modlić się pieśnią Mojżesza, przypominając sobie ogromne błogosławieństwa, których Bóg nam udzielił, które stały się dla nas dostępne przez otwarcie nad nami bram. Bram nieba, już nie bram Morza Sitowia, ale bram nieba. Chcemy zostawić za sobą ten, z jednej strony, dość przykry widok rydwanów egipskich wraz z ich załogami, które pogrążyły się w falach Morza Sitowia, bo owo wojsko Faraona jest znakiem, jest symbolem uciemiężenia w Egipcie. I mając po swojej prawej stronie morze, a właściwie Zatokę Suezką, wędrujemy razem z Izraelem na pustynne tereny Szur. To północno-zachodnia część Półwyspu Synajskiego, leżąca na wschód od północnej części Zatoki Suezkiej. Przeczytamy w 22 i 23 wersecie 15 rozdziału Księgi Wyjścia, że Izraelici szli 3 dni przez pustkowie, ale nie znaleźli wody do picia. Dotarli wtedy do Mara, ale nie mogli pić wody w tamtym miejscu, ponieważ była bardzo gorzka. Stąd właśnie pochodzi nazwa tego miejsca. Mara, czyli gorycz. Choć niektóre targumy umieszczają tam literalnie słowo Marta. Jednak nie o samą nazwę miejsca chodzi, ale o to, co dzieje się nad tamtymi wodami. Mianowicie, lud szemrał przeciw Mojżeszowi. Narzekał lud na Mojżesza, mówiąc, czym ugasimy pragnienie. Przekład Biblii pierwszego Kościoła od razu zareaguje głośnym wołaniem Mojżesza. Targum Neofiti podpowie nam, że się modlił w ten sposób Mojżesz. Jakiej odpowiedzi doczekał się od Boga? Otóż Pan pokazał mu pewne drewno. Taką relację znajdziemy w Septuagincie. Targum podpowie, Pan wskazał mu drzewo, a słowo Pana wzięło z niego, z tego drzewa, słowo prawa i wrzuciło je w środek wody, a wody stały się słodkie. Tam ono dało nakazy i rozporządzenia prawne i tam go wypróbowało. Wrzucić do wody kawałek drewna i nagle znika gorycz. Woda staje się życiodajna. Kawałek drewna przywraca tę podstawową właściwość wody. Jeśli weźmiemy późniejsze interpretacje, szczególnie targumiczne, że tym kawałkiem drewna jest prawo Boga, może warto dziś zastanowić się i pomyśleć, czy faktycznie słowo, które wypowiada do mnie Bóg, Jego prawo, Jego przykazania, Jego obietnice, czy są dla mnie życiodajne, czy traktuję je jako życiodajne? Czy wierzę, że właśnie to słowo może mnie poprowadzić, może mnie przeprowadzić przez każdą pustynię, przez wszystko, co dla mnie nieprzyjemne, ale również co dla mnie nieprzyjazne, niebezpieczne? Czy wierzę, że to prawo, to słowo, te obietnice Boga ochronią mnie? Czy jestem przekonany, że moje posłuszeństwo temu, co mówi Bóg, i wiara, i zaufanie Słowu Boga większe niż zaufanie swojemu własnemu oglądowi świata jest dla mnie jedynym sposobem przetrwania czy wytrwania w tym świecie, wytrwania w miłości, tej miłości, którą odkrywam w Słowie, tej miłości, którą przesycone jest prawo Boga, życiodajnej miłości Ojca, Syna i Ducha Świętego. Oczywiście tradycja targumiczna utożsamia to drewno, a właściwie drzewo, ze Słowem Bożym. Zresztą przeczytamy w 24 wersecie 3 rozdziału Księgi Rodzaju, że drzewo życia jest utożsamione z prawem, bo prawo jest drzewem życia dla każdego, kto je uprawia i strzeże przykazań. On będzie żył i trwał jak drzewo życia w świecie, który nadchodzi. Prawo jest dobre dla wszystkich, którzy pracują nad nim w tym świecie, podobnie jak owoc drzewa życia. No właśnie, to drzewo życia, którego strzegą aniołowie. prawo Boga ofiarowane przez tego, który jest życiem, w którym jest życie. Być może myśli kogoś z nas wybiegły już w kierunku krzyża, tego drzewa, na którym objawiło się życie, objawiła się miłość. Myślę, że nikogo nie trzeba przekonywać, że ta sugestia jest jak najbardziej na miejscu. Kiedy Izrael przekonał się o tym, że Bóg chce ich poprowadzić dalej, że obietnica życia jest aktualna, Mojżesz wydaje rozkaz do wędrówki. Kolejny przystanek to Elim, gdzie było 12 źródeł z wodą i 70 drzew palmowych. Skąd taka skrupulatność w podawaniu liczb? Oczywiście, 12 źródeł wody odpowiada 12 pokoleniom Izraela, a 70 daktylowych palm może być kojarzone z liczbą 70 starszych Sanhedrynu Izraela, co znowu odnosi się do liczby tych, którzy, chciałoby się powiedzieć, wieki wcześniej przywędrowali do Egiptu. Pobyt w tamtym miejscu nie trwa zbyt długo. Lud wychodzi dalej, trzymając się wschodniego brzegu Zatoki Sueskiej i, jak odnotuje autor biblijny, przybywa na pustynię Sin. I znów naród zaczyna narzekać. Wspólnota zgromadzenia synów Izraela szemrała na pustyni przeciw Mojżeszowi i przeciw Aaronowi. To zachowanie nazywane w Biblii Lashon Hara, zła mowa, szemranie, pojawiało się bardzo często i było reakcją na trudne, bardzo trudne warunki pobytu na pustyni, warunki wędrówki. Zdawało się również przysłaniać fakt uwolnienia. Zresztą za chwilę cały naród będzie mówił: obyśmy pomarli przed Panem w ziemi Egiptu, gdzie zasiadaliśmy przed garnkami mięsa i jadali chleb do sytości. Wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby wskutek głodu zabić całą tę rzeszę. To prawda, trudno zachować trzeźwość i logikę myślenia w chwili, gdy doskwiera bardzo realny, konkretny głód. Gdy wydaje się, że wszystko, co było wcześniej, było lepsze od tego, co dzieje się teraz. To takie ludzkie, takie nasze. Łatwo też wtedy znaleźć winnych całej tej sytuacji. Mojżesz i Aaron przez cały okres pobytu Izraela na pustyni będą się oglądać za siebie, ponieważ wiele razy ludzie będą próbowali ich zabić. Będą wciąż ze wszystkich stron oskarżani o to, że mieli niecne zamiary, że wyprowadzili naród z Egiptu według własnego widzimisię i że, chociaż oczywiście Bóg okazuje swoje błogosławieństwo, to wydaje się, że oni są ze sobą w zmowie, że nic dobrego na nas nie czeka, że ta ziemia obiecana jest jedynie mirażem, jest złudzeniem, jest kłamstwem. Skąd my to znamy? Kto tu tak naprawdę ukrywa się w tych złych słowach, w podejrzeniach, w buncie, w braku zaufania? Kto jest autorem tej strefy niebezpieczeństwa? I co ważniejsze, jaka jest odpowiedź Boga na to jawne oszustwo, wsączane ludziom w serca przez demona, przez ojca kłamstwa? Otóż przeczytamy w Biblii, że zanim jeszcze Mojżesz i Aaron zaczęli się modlić, to Bóg już zareagował. Dał konkretną obietnicę. Oto ja spuszczę wam z nieba deszcz chleba. Niech wychodzi lud i zbiera go codziennie na jeden dzień. Chcę bowiem sprawdzić, czy będą postępować według mojego prawa, czy nie. W szóstym natomiast dniu niech zrobią zapas z tego, co przyniosą. Niech będzie to podwójna ilość tego, co będą zbierać codziennie. Słysząc to, Mojżesz razem ze swoim starszym bratem, nie zwlekając, zwołuje zgromadzenie i zapowiada tego wieczoru dowiecie się, że to Pan wyprowadził was jako wolnych z ziemi Egiptu. Zobaczycie chwałę Pana. Bo kim my jesteśmy, że szemracie przeciw nam? Mojżesz i Aaron zrobili jedynie to, co nakazał Pan. Więc bunt przeciw Mojżeszowi i Aaronowi jest tak naprawdę buntem przeciw Bogu. I nie chodzi wcale o to, że tych dwóch przypisuje sobie boskie prerogatywy, ale oni doskonale wiedzą, w czyim imieniu występują. Są zwiastunami, są heroldami, są wykonawcami Bożych poleceń. Dlatego właśnie bunt przeciw Mojżeszowi czy Aaronowi jest buntem wobec Boga. Podobną interpretację zresztą spotkamy w Ewangelii, kiedy Jezus wysyła swoich uczniów, by głosili dobrą nowinę o królestwie, o bliskości Boga, o Bożej trosce, o Bożej czułości. Jezus powie wtedy: kto was słucha, mnie słucha. Kto gardzi wami, mną gardzi. I wcale nie chodzi o to, by apostołowie podnosili wysoko głowy, by słudzy Boga czuli się lepsi od innych, by Mojżesz i Aaron mogli stanąć ponad ludem i napawać się poczuciem wyższości, doświadczeniem mocy czy władzy. Nie, Biblia nie przestanie mówić o Mojżeszu, że był to najskromniejszy człowiek na świecie, najbardziej pokorny, czyli najbardziej prawdziwy. Mojżesz nigdy nie zapomni o tym, że sens jego istnienia jest związany z obecnością Boga, że bez Boga nie ma sensu próbować wykonać kolejny krok. I stało się tego dnia, że wieczorem przyleciały przepiórki, a z rana mały obłok rosy był dookoła obozu. Gdy ten mały obłok rosy uniósł się ku górze, oto wówczas na powierzchni pustyni leżało coś drobnego, ziarnistego, niby szron na ziemi. A synowie Izraela zobaczyli to i pytali siebie nawzajem, co to jest, gdyż nie wiedzieli, co to było. Wtedy powiedział do nich Mojżesz: to jest chleb, który Pan dał wam do jedzenia. Co to jest manchu? I trzeba by zgodnie z prawdą odpowiedzieć: manna to odpowiedź Boga. Odpowiedź pełna czułości, zaangażowania, ogromnej troski. Midrasze żydowskie mówią, że manna, którą żywiono się na pustyni, miała smak mleka, miodu i chleba przesyconego oliwą. A właściwie zgodnie z życzeniem mogła mieć smak wszelkich potraw, zarówno słodkich, jak i słonych. Przeczytamy w opowieściach Hillela, że kiedy dziecko spożywało mannę, odczuwało smak mleka. Kiedy ktoś chciał zakosztować miodu, manna była dla niego miodem. Niektórzy odnajdywali w mannie smak najlepszego chleba. Niektórym zapach manny przypominał najlepsze wonności. A z nadejściem soboty, szabatu, zapach manny stawał się jeszcze bardziej przyjemny. Jej wygląd w sobotę był lepszy niż w dni powszednie. Wystarczyło tylko wyciągnąć po nią ręce. Zatrzymajmy się zatem przez chwilę przy owej nie mitycznej, ale biblijnej mannie, która jest nazywana w późniejszej tradycji, również tradycji chrześcijańskiej, tradycji ojców Kościoła, chlebem z nieba. Jak przeczytamy to w dość precyzyjnie przekazanej tradycji kapłańskiej, bo tym jest fragment czy opis o zesłaniu manny zawarty w 16 rozdziale Księgi Wyjścia, podobnie jak zaznaczą to inne tradycje w 11 rozdziale Księgi Liczb, manna jest doświadczeniem dla Izraelitów. To znaczy, Bóg daje dowód swojej obecności, odpowiada na wątpliwości swojego ludu i zaprasza swoich wybranych do posłuszeństwa. Czym jest ta manna? Według obydwu fragmentów, i z Księgi Wyjścia, i Księgi Liczby, można powiedzieć, że była ona ziarnista, jakby szron, bardzo drobna, i trzeba ją było zbierać z ziemi. Miała biały kolor, w kształcie i wielkości podobna do nasion kolendry. Była słodka, trudno ją było przechowywać, topiła się na słońcu, ale można ją było tłuc w moździerzu i mleć w młynkach. W połowie XX wieku botanicy zajmujący się roślinami biblijnymi w swojej książce podali, że biblijna manna była wydzieliną krzewów tamaryszkowych rosnących na pustyniach Półwyspu Synaj. Wydzielinę tę wytwarza tamaryszek w miejscach nakłutych przez pasożytujące na nim owady. Ta wydzielina jest podobna do miodu, ale w zetknięciu z powietrzem bardzo szybko twardnieje i opada na ziemię jako białe grudki. Zresztą do dziś jest zbierana przez Beduinów właśnie w celach spożywczych i traktowana przez nich jako przysmak. Ale oczywiście, jak to bywa w świecie naukowym, zdania były bardzo podzielone. Inni botanicy, również zajmujący się roślinami biblijnymi, twierdzili, że ową biblijną manną mogą być owoce ochradenusa jagodowego. Owoce białe, drobne, które wysychając od słońca stają się jasno-brunatne, zdają się topić i faktycznie są bardzo podobne do nasion kolendry siewnej. Co więcej, właśnie te owoce najlepiej spełniają warunki biblijnej manny, ponieważ owa roślina bardzo licznie występuje i na pustyni judzkiej, i na pustyniach Moabu, Edomu, na pustyni Negev, wokół Morza Martwego, czy w dolnej części Doliny Jordanu. Stąd zdaje się, że to nakarmienie Izraelitów manną mogło być zjawiskiem bardzo naturalnym, o którym dzisiejsi Arabowie mówią man es sama, czyli manna z nieba. Czy zatem trzeba negować Bożą interwencję w to doświadczenie, które przecież jest też doświadczeniem religijnym narodu wybranego, ponieważ manna jest potem nazywana, jak już wcześniej wspomniałem, chlebem z nieba i przez Księgę Mądrości, i przez autorów listów apostolskich, i pojawia się bardzo często w literaturze wczesnochrześcijańskiej jako znak i zapowiedź Eucharystii. Niewątpliwie manna była traktowana jako nadzwyczajna pomoc Boża, zesłana w ciężkiej potrzebie. Stąd zresztą polecenie, aby przechowywać mannę w przybytku, zabezpieczyć ją, nie profanować. To był pokarm święty. To był symbol obecności Bożego Słowa. Zachęta, a właściwie zobowiązanie do tego, by przestrzegać Bożego prawa. Czy była jedynym pokarmem Izraelitów na pustyni przez całe 40 lat? Nie bez przyczyny. Właśnie w opisie w Księdze Wyjścia pojawiają się również przepiórki. Sugestie autorów biblijnych są bardzo czytelne. Manna pojawiała się wtedy, gdy nie było innego pokarmu. Była przypomnieniem, że Bóg troszczy się o swój lud. Że Bóg nie wyprowadził Izraelitów z Egiptu po to, żeby ich wymordować na pustkowiu, ale żeby nauczyli się wolności, żeby doświadczyli wolności, żeby zobaczyli, że wolność jest dana, ale i zadana. Wszystko jest łaską. I o tym przekonuje się każdy z nas, siostry i bracia. Dlatego dobrze jest dobrze łaskę wykorzystać. Tego wam właśnie życzę. I o tym będziemy sobie mówić w kolejnych spotkaniach w naszym cyklu Ludzie Boga.